Więcej serca
i mniej barier. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moimi gośćmi są dziś przedstawiciele Gdańskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Agnieszka Nawraca i naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
I Krzysztof Cieszyński, rzecznik prasowy ZUS-u na Pomorzu. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałam porozmawiać o tak zwanych świadczeniach uzupełniających, czyli tak zwanym 500+ dla osób z niepełnosprawnością. Komu one przysługują? Czy każdej osobie, która ma orzeczenie o niepełnosprawności?
Przyjęło się tak naprawdę nazywać to świadczenie świadczeniem dla osób niepełnosprawnych, czy 500+ dla seniorów. Natomiast ważne jest to, że to jest pierwszy raz ustawa, która mówi o nowym ryzyku ubezpieczeniowym, czyli mówi o ryzyku niesamodzielności. Tak naprawdę jest to świadczenie dla osób niesamodzielnych, co na gruncie tej ustawy odczytujemy jako osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać?
Co to znaczy to niezdolność do samodzielnej egzystencji?
Niezdolnym do samodzielnej egzystencji jest taka osoba, która z uwagi na dysfunkcję organizmu przy załatwianiu swoich podstawowych potrzeb życiowych potrzebuje pomocy i wsparcia jakiejś innej osoby albo na stałe, albo przez długi czas.
Czyli to jest osoba, która sama tych rzeczy nie załatwi. Wymaga tylko na przykład podwiezienia i resztę już sobie sama załatwi, tylko w ogóle nic nie załatwi, tak?
To jest osoba, która w takich podstawowych, codziennych czynnościach, czyli i w poruszaniu, i przygotowaniu sobie posiłków, i w dbaniu o toaletę potrzebuje pomocy i wsparcia drugiej osoby.
Ile osób na Pomorzu złożyło już wnioski tutaj w gdańskim oddziale?
A na Pomorzu mamy dwa oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mamy oddział gdański i słupski. Szacowaliśmy, że w naszym województwie uprawnionych do tego świadczenia może być 45 tysięcy osób. Na ten moment świadczenia złożyło blisko 27 tysięcy z nich, z czego rozpatrzyliśmy prawie 10 tysięcy. 90% tych wniosków jak dotąd rozpatrzyliśmy pozytywnie. Jeżeli są odmowy, to są one głównie dlatego, że nie zostało spełnione kryterium dochodowe.
A czy jest jakiś taki termin, w jakim ten wniosek należy złożyć? Bo jeśli się nie złoży, to on nie będzie rozpatrzony, bo będzie już za późno. Jest coś takiego?
Nie ma takiego przepisu, który obliguje nas do czasowego przyznawania tych świadczeń. To jest ustawa, która działa bezterminowo. Warunkiem tutaj przyznania tego świadczenia jest fakt posiadania niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoba taka musi być obywatelem Rzeczypospolitej lub cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej. Powinna ta osoba, nawet musi, przepraszam, zamieszkiwać na terytorium Polski. Musi być pełnoletnia i posiadać orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, przepraszam, niezdolność do samodzielnej egzystencji, czyli orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. I niezdolność ta, co jest ważne, musi być stwierdzona orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS.
No właśnie, bo co ZUS weryfikuje, rozpatrując taki wniosek? Bo te wnioski składane są też przez osoby, które takie orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym na przykład posiadają orzeczone z komisji powiatowych, które do celów pozarentowych było wcześniej takie orzeczenie potrzebne i taka osoba uzyskała na przykład to orzeczenie. To czy ona musi się jakoś dodatkowo weryfikować w ZUS-ie, żeby otrzymać to świadczenie uzupełniające?
Osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, tak jak pani wspomniała, to jest orzeczenie wydane przez komisję. Ustawa o świadczeniu uzupełniającym mówi o orzeczeniu orzeczonym o braku niezdolności do samodzielnej egzystencji, a takie orzeczenie wydaje tylko lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Więc w celu przyznania takiego świadczenia każda osoba, która nawet posiada znaczny stopień niepełnosprawności, musi zostać przebadana przez lekarza orzecznika w celu stwierdzenia tej niezdolności.
Bo ten znaczny stopień orzeczony przez komisję przy powiatach działa czy przy PCPR-ach, to on niekoniecznie świadczy o tym, że ta osoba jest niezdolna do samodzielnej egzystencji. Tak. Czyli tutaj ta samodzielna egzystencja jest kluczowa, nie niezdolność do pracy na przykład.
Nie. Warunkiem jest posiadanie niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Czy jest jakiś próg finansowy, od którego przysługuje to prawo do świadczenia? Bo można być osobą niezdolną i na przykład nie otrzymać go?
Tak, trzeba spełnić jeszcze kryterium dochodowe, czyli nie można mieć dochodu finansowanego ze środków publicznych albo mieć taki dochód, ale nie może on przekraczać dwóch progów. To są dwa progi. Pierwszy z tych progów to jest próg 1100 zł. Jeżeli ktoś ma dochód do tej kwoty, to otrzyma to świadczenie w wysokości właśnie 500 zł. Natomiast jeżeli ktoś ma dochód pomiędzy kwotą 1100 zł a 1600 zł, to tutaj będzie już stosowana zasada złotówka za złotówkę. Czyli będzie dostawał albo 499 zł, albo aż do właśnie złotówki, tak? Więc tutaj to świadczenie pomiędzy 1100 a 1600 zł dochodu finansowanego ze środków publicznych będzie już zróżnicowane, nie będzie to 500 zł. Czyli to nie zawsze jest tak, jak się o tym obiegowo mówi. 500 zł to może być też niższa kwota.
Czy wliczany będzie na przykład dodatek pielęgnacyjny, który jest przyznawany często na podstawie właśnie orzeczenia stopnia niepełnosprawności wydanego przez komisje działające przy samorządach lokalnych. Ten dodatek będzie doliczany do tej kwoty?
Jeżeli chodzi o świadczenie uzupełniające i świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych są zapisane w katalogu świadczeń. I w tym katalogu świadczeń nie znajdują się ani zasiłki pielęgnacyjne, ani dodatki pielęgnacyjne, ani też inne dodatki wypłacane wraz z świadczeniami emerytalno-rentowymi.
Czyli co to znaczy w praktyce dla takiego klienta, który chciałby uzyskać, dla osoby, która stara się o ten oświadczenie uzupełniające?
Oznacza to, że do kryterium 1600 zł będziemy wliczali, można powiedzieć potocznie, czyste świadczenie emerytalno-rentowe bez dodatków, które do niego przysługują.
A czy osoba, która do tej pory takiego dodatku pielęgnacyjnego nie otrzymywała, nie pobierała, to otrzyma go automatycznie, uzyskując status niezdolnej do samodzielnej egzystencji?
Tak, jeżeli dana osoba wystąpiła z wnioskiem o świadczenie uzupełniające i została stwierdzona niezdolność do samodzielnej egzystencji i ta osoba spełniła jeszcze pozostałe warunki do przyznania świadczenia, automatycznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych bądź inny organ, który jest uprawniony do przyznawania tych świadczeń, przyzna dodatek pielęgnacyjny.
Czy musi taka osoba składać jakiś dodatkowy wniosek jeszcze, żeby to świadczenie, ten dodatek pielęgnacyjny
nie,
otrzymać?
Nie, jakiś... ale z automatu, z urzędu zostanie przyznany dodatek pielęgnacyjny do świadczenia uzupełniającego.
Ja chciałam jeszcze wrócić do sprawy tych osób, które mają orzeczenie stopnia znacznego przez Komisję do Spraw Orzekania, bo one, tak jak Państwo powiedzieli, muszą się zweryfikować. Dlaczego właściwie się muszą zweryfikować? Skoro już jakiś lekarz je oglądał i uznał, że one są w znacznym stopniu niepełnosprawne.
A dlatego, że tutaj kryterium jest niezdolność do samodzielnej egzystencji. To nie jest do końca to samo, co niepełnosprawność. Musimy o tym pamiętać, że mamy w Polsce jak gdyby dwa systemy orzekania. Jeden to jest ten właśnie system orzekania o niepełnosprawności, gdzie orzekają zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, czy miejskie, czy powiatowe. I drugi to jest ten system, gdzie orzekają organy ubezpieczeń społecznych, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale też na przykład Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. I tutaj orzekamy już o niezdolności do pracy, czyli mamy całkowitą niezdolność do pracy, częściową niezdolność do pracy. I dodatkowe to jeszcze kryterium niezdolność do samodzielnej egzystencji. Przy świadczeniu uzupełniającym dla osób niesamodzielnych ustawodawca uznał, że tym kryterium właśnie, które będzie decydowało o przyznaniu świadczenia, jest niezdolność do samodzielnej egzystencji, właśnie orzeczona przez lekarzy, którzy orzekają przy organach ubezpieczeń społecznych.
To jest, myślę, że dla wielu osób niezrozumiałe, bo często w tych komisjach powiatowych przy samorządach również orzekana jest ta niezdolność do samodzielnej egzystencji, ale rozumiem, że przepisy prawa są takie, że ZUS musi potwierdzić to orzeczenie o tej niezdolności do samodzielnej egzystencji, nawet jeśli ono zostało już wydane wcześniej przez komisję przy samorządzie lokalnym.
To jest innego rodzaju orzeczenie. Tak, w ustawach, w systemie ubezpieczeń społecznych mówimy o, tak jak tutaj kolega wspomniał, o niezdolności do pracy. Tam jest mowa o niepełnosprawności i to jest ta znacząca różnica. I w ustawie o świadczeniu uzupełniającym zostało stwierdzone, żeby uzyskać to świadczenie, niezbędna jest niezdolność zdolność do samodzielnej egzystencji, a takie orzeczenie może wydać tylko lekarz orzecznik ZUS.
Jeśli taka osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji w myśl orzeczenia wydanego przez komisję przy samorządzie, na przykład nie może się samodzielnie poruszać, bo jest na przykład osobą leżącą, no nie wychodzącą po prostu z domu, to jak ona będzie weryfikowana, co będzie sprawdzane, w jaki sposób to będzie robione? Czy ona się będzie musiała stawić na jakąś komisję?
Jeżeli chodzi o osoby, które mają problem z poruszaniem, zazwyczaj mają ustanowionych pełnomocników. Taki pełnomocnik zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 2011 roku może złożyć w imieniu tej osoby wniosek o świadczenie uzupełniające w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
To znaczy dokładnie?
To znaczy, że nie mamy rejonalizacji. Ten pełnomocnik może podejść do najbliższej placówki, nawet jemu wygodnej, złożyć wniosek w imieniu tej osoby, jeżeli posiada stosowne pełnomocnictwo, bądź też został upoważniony przez tą osobę.
Czyli jeśli ktoś wcześniej opiekuje się na przykład swoim starszym rodzicem, który mieszka z nim na terenie Trójmiasta, a na przykład jest zameldowany na południu województwa albo w ogóle w innym województwie, to załatwi te wszystkie sprawy tutaj na miejscu w Trójmieście, nie musi jechać do miejsca zameldowania rodzica.
Oczywiście. A taki wniosek zostanie przekazany zgodnie z właściwością. Co jest jeszcze bardzo ważne, jeżeli chodzi o samo badanie tej osoby, jeżeli ona jest zdolna do tego, żeby pojawić się u lekarza orzecznika, to może być wezwana w miejscu przebywania, więc tutaj nie ma takiej konieczności, żeby ta osoba, jeżeli by była konieczność dokonania badania przez lekarza orzecznika, musi jechać do miejsca, w którym jest zameldowana, czy zamieszkuje według danych wcześniej podanych do ZUS-u. Może to badanie być przeprowadzone w obecnym miejscu zamieszkania. Niemniej jednak przy takim wolumenie spraw dotyczących świadczeń uzupełniających, tutaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyszedł jakby naprzód do tych osób niepełnosprawnych i czasami odstępuje od rzeczowego badania tego wnioskodawcy. Takie badanie może się nie odbyć, ponieważ jeżeli została z wnioskiem złożona dokumentacja medyczna, która pozwala na stwierdzenie niezdolności do samodzielnej egzystencji, to lekarz orzecznik orzeka taką niezdolność zaocznie.
Czyli nie musi koniecznie jechać na takie badanie. A proszę powiedzieć, czy świadczenie będzie wypłacane za ten okres wcześniejszy? Bo rozumiem, że osoby niektóre będą musiały czekać na weryfikację, na wezwanie na komisję albo na badanie lekarskie. Nawet może to potrwać pewnie kilka miesięcy, skoro jest tak dużo osób oczekujących, to dostaną, jeśli będzie weryfikacja pozytywna, to dostaną te pieniążki, te świadczenie wstecz jakby od momentu złożenia wniosku? Jak to będzie
wyglądało? Od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Jeżeli chodzi o wnioski, które wpłynęły do Zakładu Ubezpieczeń we wrześniu, czyli przed jeszcze wejściem w życie ustawy o świadczeniu uzupełniającym, świadczenie będzie wyrównywane od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 października 2019 roku.
Jak w ogóle długo trwa rozpatrywanie tych podań i tych spraw?
Generalnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, żeby rozpatrzyć taki wniosek, ma 30 dni od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności. Tutaj ostatnią okolicznością mogą być ułożone. Najczęściej jest to badanie przez lekarza orzecznika właśnie w tym wypadku, ale też jeżeli wniosek nie był kompletny, to jeżeli wzywaliśmy jakieś jeszcze uzupełnienie dokumentów, to być może złożenie tego dokumentu może być taką ostatnią okolicznością. Co ważne, dla wniosków składanych do 1 grudnia tego roku, czyli tej pierwszej tury wniosków, jak gdyby, które wpływało najwięcej, ustawodawca przewidział wydłużony termin, czyli nie będzie to 30 dni, tylko 60 dni od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności.
Czyli jest jakaś konkretna, bo ja nie za bardzo zrozumiałam, 30 dni powinien dostać człowiek wezwanie na badanie lekarskie, czy co to oznacza 30 dni?
30 dni od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do rozpatrzenia wniosku. Czyli na przykład właśnie taką ostatnią okolicznością, zakładamy, że mamy kompletny wniosek, ale nie ma orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Musi odbyć się badanie przez lekarza orzecznika. Tutaj jest pacjent skierowany na badanie. Oczywiście termin skierowania na to badanie zależy od tego, jaką mamy aktualnie liczbę wniosków, więc od tego to zależy. Jest badany.
A czyli to powinien być od momentu złożenia wniosku w ciągu 30 dni zbadany, jeśli potrzeba.
Nie. Tutaj jak gdyby, tutaj nie ma terminu na to. Tutaj,
otrzymać informację w takim razie, że będzie przeprowadzone badanie w ciągu tych... Też nie.
Też nie.
Proszę, załóżmy, że wpływa wniosek o świadczenie uzupełniające i ZUS zobowiązany jest po pierwsze zweryfikować wniosek, czy nie zawiera błędów formalnych. Czyli jeżeli już stwierdzamy, że są spełnione wszystkie warunki do przyznania prawa, a nie ma tylko tej orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien niezwłocznie przekazać ten... Zakład Ubezpieczeń Społecznych, może się za bardzo tutaj ogólnie wyraziłam, Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych, do którego wpłynął dany wniosek, po opracowaniu wniosku powinien przekazać niezwłocznie ten wniosek do Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego w celu zbadania tego ubezpieczonego. Niemniej jednak przy takiej ilości spraw, która wpływa, my wykonujemy te badania niezwłocznie i tak jak już tutaj kolega wspomniał na wstępie, na 2700 wniosków, które wpłynęły na tą porę, na tą chwilę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku, rozpatrzyliśmy już ponad 10 tysięcy wniosków. Więc staramy się robić to oczywiście bardzo sprawnie i staramy się sukcesywnie, zgodnie z datą wpływu wniosku, dane osoby badać.
Czyli ile może trwać oczekiwanie na taką ostateczną decyzję?
Tutaj
to może być kilka miesięcy?
Nie.
Tak długo się z pewnością nie oczekuje. Tutaj mówimy o terminie ustawowym. Tak? Czyli ustawodawca daje nam 30 dni od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności. To na przykład może być uprawomocnienie się orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Jeśli ktoś dostanie odpowiedź odmowną, miał wcześniej na przykład orzeczenie z komisji w powiecie czy w miejscu zamieszkania komisji jakiejś, która uznała, że jest osobą niezdolną i zostanie zweryfikowany w ZUS-ie, że jednak jest zdolną do samodzielnej egzystencji. Może się jakoś odwołać?
Ja może tutaj wyjaśnię, w jaki sposób cały tryb przebiega. Wpływa do nas wniosek. Wniosek jest analizowany przez Wydział Świadczeń. Ten wniosek jest, cała akta sprawy z dokumentacją lekarską jest przekazywany do Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego. Tam jest badanie albo wydanie orzeczenia w trybie zaocznym. I teraz ważne jest to, że to orzeczenie musi być prawomocne. Orzeczenie staje się prawomocne po 14 dniach od jego podpisania, czy też odebrania na poczcie, bo każde takie orzeczenie, jeżeli nie zostało odebrane u lekarza orzecznika, jest wysłane listem poleconym. I teraz 14 dni od podpisania, odebrania orzeczenia, potwierdzenia odebrania w formie podpisu na zwrotce, to jest ten termin na wniesienie sprzeciwu od wydanego orzeczenia lekarza orzecznika. Więc jeżeli zdarzyłaby się taka sytuacja, że to orzeczenie nie stwierdzi niezdolności do samodzielnej egzystencji, wówczas wnioskodawca ma prawo w czasie tych 14 dni od daty odebrania tego orzeczenia wnieść sprzeciw od tego orzeczenia do komisji lekarskiej.
Wtedy... Jeśli ten sprzeciw będzie podtrzymany, to czy taka osoba może po jakimś czasie ponownie składać wniosek?
Jeżeli sprzeciw będzie podtrzymany, Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowy wyda decyzję w sprawie, a od tej decyzji przysługuje odwołanie do sądu w terminach przysługujących dla świadczeń, czyli to jest 30 dni od daty odebrania decyzji. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że osoba
mimo wszystko uważa,
tak? Oczywiście ma prawo wystąpić z wnioskiem o to świadczenie ponownie, niemniej jednak musi uzyskać nowe zaświadczenie od lekarza prowadzącego, w którym stwierdzi przyczynę niezdolności i wówczas my taką sprawę skierujemy ponownie do Wydziału Orzecznictwa.
Agnieszka Nawracaj, naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych i Krzysztof Cieszyński, rzecznik prasowy, goście z ZUS-u Pomorskiego są z nami dzisiaj w studiu. Do rozmowy wracamy za kilka minut, a mówić będziemy o możliwości pracy osób, które pobierają rentę.
Więcej serca
i mniej barier. Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną goście Agnieszka Nawracaj, naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych i Krzysztof Cieszyński, rzecznik prasowy Państwo są z ZUS-u Pomorskiego. Rozmawialiśmy o świadczeniach uzupełniających, to jest tak zwanym 500+ dla osób z niepełnosprawnością i mamy tutaj pytanie od naszego słuchacza, bo wytłumaczyliśmy w poprzedniej części, jak uzyskać, ale czy można stracić w jakiś sposób to świadczenie?
Osoba, która uzyskała takie świadczenie, może też je utracić. Prawo do tego świadczenia ustanie od początku miesiąca, w którym osoba uprawniona albo do tego świadczenia, albo uzyskała prawo do świadczeń pieniężnych, które są finansowane ze środków publicznych, które będą przekraczały tą górną granicę, czyli 1600 zł.
Czyli na przykład waloryzacja jakaś, tak? Wchodzi w...
Na przykład, albo uzyskała dodatkowe świadczenie z jakiejś innej instytucji, zyskała rentę, która podwyższona, bo zmieniło się jej orzeczenie, czy uzyskała emeryturę, która jest wyższa od wcześniejszej renty. A dodatkowo może też to stracić w momencie, kiedy zostanie tymczasowo aresztowana albo osadzona w zakładzie karnym. Tutaj jest wyjątek, jeżeli będzie odbywała tą karę pozbawienia wolności w dozorze elektronicznym, to zachowa prawo do świadczenia. A straci też prawo do świadczenia, jeżeli straci polskie obywatelstwo albo zmieni miejsce zamieszkania i nie będzie już mieszkała na terytorium Rzeczpospolitej, albo jeżeli jest cudzoziemcem, to straci prawo do legalnego pobytu w Polsce czy na terenie Unii Europejskiej. Tą utratę prawa do świadczenia też jest w drodze decyzji wydawana, więc przysługują środki odwoławcze.
Rozumiem, że taki człowiek dostanie listem po prostu poleconym informację z ZUS-u na ten temat, jeśli
tak,
będzie utrata tego świadczenia.
Tak, dokładnie, decyzje są doręczone.
Decyzje są wysyłane listem zwykłym, ale co jest ważne jeszcze, co chciałam wrócić do tego tematu, kiedy można stracić prawo do świadczenia uzupełniającego. Musimy wspomnieć o tym, że niezdolność do samodzielnej egzystencji może być orzekana czasowo albo trwale. Jeżeli ona jest orzeczona czasowo, wówczas prawo do tego świadczenia traci się z datą, do kiedy to orzeczenie zostało orzeczone. Więc Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do informowania takich osób o tym z wyprzedzeniem 3-miesięcznym, że z konkretną datą ustaje prawo do świadczenia uzupełniającego, co daje czas ubezpieczonemu do wystąpienia z nowym wnioskiem o to świadczenie uzupełniające.
I całą tą procedurę trzeba przejść wtedy drugi raz, znowu weryfikować, czy jesteśmy zdolni, czy niezdolni do samodzielnej egzystencji, tak?
Tak.
Dobrze, a przejdźmy w takim razie do sprawy rent z ZUS-u. Komu w myśl obecnych przepisów przysługuje taka renta? Czy jeśli jest osoba, która się o nią stara i ma orzeczony stopień o niepełnosprawności, to pomoże na przykład jej uzyskać rentę, czy to nie ma znaczenia?
Nie ma znaczenia. Tak naprawdę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki. Po pierwsze, został uznany za niezdolnego do pracy i tutaj wracamy do orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Ma wymagany stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy, okres składkowy i nieskładkowy.
To dzisiaj jest ile lat?
W zależności od tego, w jakim wieku powstała niezdolność. Jeżeli ta niezdolność powstała przed ukończeniem 20 roku życia, to jest jeden rok stażu w pracy. Jeżeli powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat, to są 2 lata. 22-25 lat, 3 lata stażu pracy. 25-30 lat, 4 lata. I jeżeli ta niezdolność powstała powyżej 30 roku życia, to jest 5 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Ponadto niezdolność...
To znaczy, przepraszam, z okresów składkowych i nieskładkowych. Czyli 5 lat trzeba pracować, ale nie musi być składka przez 5 lat odprowadzana?
To są okresy, które podlegają ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Musimy pamiętać, że renta z tytułu niezdolności do pracy zabezpiecza nam ryzyko utraty pracy w związku ze stanem zdrowia, więc tutaj mówimy o osobach, które były ubezpieczonymi, tak? Czyli mówimy o stażu pracy, który wynika wprost z ustawy o emeryturach i rentach z FUS z 98.
Czy taka renta jest przyznawana z tytułu niezdolności do pracy, czy też do niezdolności do samodzielnej egzystencji? Czy jest jakaś różnica tutaj w tym przyznawaniu i weryfikacji tych spraw? Czy renty, musi być jedno i drugie, czy może być jedna albo druga tych, z tych przesłanek?
Renta z tytułu niezdolności do pracy.
Jak sama nazwa mówi,
jak nazwa, tak, tylko ale tutaj, jaki to jest stopień niezdolności, bada lekarz orzecznik ZUS. I może być to renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, może być to renta z tytułu niezdolności do pracy. Często ta niezdolność do pracy jest powiązana też z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, więc jakby
czyli
mamy trzy grupy.
Tak,
tak, mamy trzy grupy. Potocznie się mówi o rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy jako rencie trzeciej grupy, rencie z tytułu niezdolności do pracy drugiej grupy i rencie z tytułu niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Potocznie mówimy na to renta pierwszej grupy.
Mówiła Pani o tych wszystkich okresach, latach, ile trzeba pracować, w jakim wieku, żeby uzyskać prawo do starania się o rentę, ale chciałam zapytać, czy wystarczy pracować na przykład na 3/4 etatu albo na pół etatu, żeby takie prawo przysługiwało? Czy trzeba mieć cały etat?
Do 14 listopada 91 roku etat miał znaczenie. Trzeba było być zatrudnionym w co najmniej jednej drugiej etatu od 15 listopada 91 roku. To jest związane ze zmianą ustawy. Tutaj staż liczony jest niezależnie od etatu.
I chciałam też jeszcze zapytać o to, czy mając rentę można pracować. No wiemy, że w jakimś tam stopniu można, ale jak tutaj, że tak powiem, się zabezpieczyć, żeby tej renty nie stracić? Jak to wygląda?
Tutaj jest tak, że mając rentę można pracować. Nie ma do tego przeszkód. Mimo, że jest to renta na przykład z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czy częściowej, czy pojawia się ten zwrot niezdolność do pracy, to nie oznacza w żadnym wypadku zakazu pracy. Czyli taka osoba swobodnie może pracować na dowolnej formie umowy. Czyli może być to umowa o pracę etatowa, może być to umowa zlecenie, może być to umowa o dzieło, może też otworzyć własną działalność gospodarczą. Nie ma żadnych przeszkód, nie będzie się to wiązało z utratą tej renty tylko dlatego, że ktoś podjął pracę.
Czyli orzeczenie o niezdolności do pracy nie, to takie trochę dziwne jest, prawda? Bo wydawać by się mogło, że skoro ktoś jest niezdolny, no to nie powinien. Dlaczego on może sobie dorobić? I to jest jakaś konkretna wysokość kwoty, którą można zarobić?
Niezdolność, tak jak pani powiedziała, to jest orzeczenie o niezdolności do pracy, czyli do pracy zawodowej. Można to tak czytać wprost. Dlatego czasami okoliczności powodują, że osoba mimo tego, że jest niezdolna do pracy, może wykonywać pracę inną. Znaczy niezdolność ta jej umożliwia, w jakimś zakresie umożliwia pracę w innym wymiarze.
O dopuszczeniu do pracy będzie decydował tak naprawdę na konkretnym stanowisku lekarz medycyny pracy, badając to robiąc to wstępne
czy
badanie.
Czy to stanowisko pracownicze będzie po prostu wymagać?
Odpowiednie tak, do tego stanu zdrowia, stanu funkcji organizmu, w jakim ta konkretna osoba.
Czy taka osoba będąca na rencie z ZUS-u, ona może pracować w każdym zakładzie pracy, czy tylko w zakładach pracy chronionej, czyli takich, które zatrudniają właśnie osoby na przykład z niepełnosprawnością?
Tutaj nie ma żadnych ograniczeń, czyli może pracować w dowolnym zakładzie pracy, oczywiście pod tym warunkiem, że lekarz dopuścił do pracy, medycyny pracy dopuścił do pracy na konkretnym stanowisku. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.
Ważnym aspektem pracy w momencie posiadania renty z tytułu niezdolności do pracy jest konieczność rozliczania osiąganego przychodu, czyli tak zwane rozliczanie zawieszalności.
To można stracić prawo do renty, jeśli się w jakieś tam limity
to znaczy prawa do renty tutaj nie można stracić, jeżeli rozmawiamy o rencie z tytułu niezdolności do pracy. Ona może ulec zawieszeniu. Jakie są obowiązki? Tu jest obowiązek ubezpieczonego wnioskodawcy, świadczeniobiorcy, może tak konkretniej, do tego, żeby po każdym zakończonym roku kalendarzowym do końca lutego następnego roku złożył zaświadczenie o wysokości osiąganego przychodu za poprzedni rok kalendarzowy. My wówczas badamy, czy nastąpiło przekroczenie dozwolonych kwot, bo jeżeli osiągał przychód w wysokości 70% przeciętnego wynagrodzenia do tej kwoty, to wówczas świadczenie przysługuje w pełnej wysokości. Jeżeli jego zarobki kształtowały się pomiędzy 70 a 130% przeciętnego wynagrodzenia, wówczas to świadczenie podlega zmniejszeniu. Jeżeli osiągane przychody przekraczały 130% przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie rentowe nie przysługuje. I tutaj jest właśnie ryzyko, że w momencie, kiedy osoba pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy ma świadomość, że osiąga ten przychód powyżej 130%, łatwiej jest zgłosić taki fakt do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas my zawiesimy na jego wniosek w związku z osiąganiem przychodu to świadczenie, a po zakończeniu roku kalendarzowego w lutym rozliczymy mu to świadczenie i sprawdzimy, czy faktycznie w każdym miesiącu danego roku kalendarzowego on przekroczył ten przychód 130%, osiągnął przychód przekraczający tą kwotę 130% przeciętnego wynagrodzenia. I jeżeli nie przekroczył, to wypłacimy wyrównanie.
A jaka to jest kwota tak ogólnie w pieniądzach na dzisiaj? Ile można zarobić pobierając rentę?
Możemy podać kwoty, jakie będą obowiązywały od 1 grudnia, bo one są ustalane kwartalnie. I to 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to od 1 grudnia będzie 3452,20 zł. Natomiast ta kwota 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli ta kwota, to świadczenie będzie
zmniejszone, zawieszone.
Tak. To będzie 6411,07 zł.
Czy jak ktoś przekroczy o tą kwotę niższą, tą 3452 zł, o parę złotych, to również będzie zawieszone miał to świadczenie?
Tak, tutaj jest to jak gdyby wskazane wprost w ustawie, więc to jest spełnienie przesłanki ustawowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych po prostu jest zobowiązany do tego, żeby to świadczenie zmniejszyć bądź zawiesić.
A czy są jakieś inne przesłanki niż finansowe do tego, żeby wstrzymać wypłatę renty?
Rentę można wstrzymać na wniosek. Są czasami takie sytuacje życiowe, w których świadczeniobiorcy sami na swój własny wniosek wstrzymują świadczenie. Niezależne od osiąganego przychodu, z jakichś przyczyn zewnętrznych. Ale wówczas należy pamiętać o tym, że jeżeli taki ubezpieczony zawiesi wniosek o rentę, zawiesi prawo do renty na swój własny wniosek, odwieszenie tego prawa do renty będzie przysługiwało od miesiąca, w którym złoży wniosek o odwieszenie prawa do tej renty. Nie będzie możliwe wyrównanie tego świadczenia wstecz. Możliwe wyrównanie świadczenia wstecz jest tylko wówczas, kiedy osoba pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy zawiesi ją z powodu osiągania przychodu. To jest ten przykład, o którym mówiłam wcześniej. Wówczas ZUS rozliczy wstecz i wypłaci wyrównanie wysokości świadczenia, które by przysługiwało danej osobie.
To proszę jeszcze powiedzieć na koniec, czy osoby, które byłyby zainteresowane zarówno tematem świadczenia uzupełniającego, czyli 500+ dla osób z niepełnosprawnością, jak i wypłacania i pracy w trakcie pobierania renty. Gdzie one znajdą informacje te szczegółowe, to żeby sobie to uporządkować? Można przyjść do każdego oddziału ZUS-u i tam gdzieś uzyskać takie dane, informacje?
Informacje można uzyskać we wszystkich naszych placówkach na salach obsługi klienta. Oprócz tego można korzystać z naszej strony internetowej, czyli www.zus.pl. A także można kontaktować się z naszym Centrum Obsługi Telefonicznej. Tam na infolinii też konsultanci wyjaśnią, jak przysługuje prawo do świadczenia i jakie są zasady zawieszania prawa do renty.
Bardzo Państwu dziękuję za udział w audycji, za rozmowę. Agnieszka Nawracaj, naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych i Krzysztof Cieszyński, rzecznik prasowy ZUS-u na Pomorzu, byli moimi gośćmi. Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Więcej serca
i mniej barier.
Audycja o pomaganiu
i integracji.
Każdy wtorek po 13:00.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska
i Beata Kwaśniewicz.